Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Migracja znakiem czasu. To temat obchodzonego dziś w Kościele Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Powiemy o południowym spotkaniu papieża z wiernymi na Anioł Pański. Następnie o okolicznościowym przesłaniu Benedykta XVI na dzisiejsze obchody rozmawiać będziemy z arcybiskupem Agostino Marchetto, sekretarzem Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.
Nie zamierzam się poświęcać. Dlaczego? Dla kogo?
W audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy natomiast film Michelangelo Antonioniego Przygoda. 15 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
O liturgicznym okresie zwykłym jako drodze świętości, czyli wiary i przyjaźni z Jezusem, mówił Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do Ewangelii z dzisiejszych czytań mszalnych, gdzie uczniowie Jana Chrzciciela spotykają Jezusa, w którym rozpoznają Mesjasza. Ta duchowa droga prowadzi ku prawdziwej radości rozbudzonej przez przyjazną bliskość Zbawiciela.
Szukać i znajdować Chrystusa, niewyczerpalne źródło prawdy i życia. Słowo Boże zaprasza nas do podjęcia na początku nowego roku tej nigdy niekończącej się drogi wiary. Dla wierzącego jest to nieustające poszukiwanie i nowe odkrywanie, albowiem Chrystus jest ten sam dziś i na wieki, ale my, świat, dzieje, nie jesteśmy nigdy tacy sami, a On wychodzi nam naprzeciw, by ofiarować nam swoją bliskość i pełnię życia.
Pozdrawiając wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, Benedykt XVI zwrócił się do przedstawicieli szkół katolickich diecezji rzymskiej, którzy dziś obchodzą swoje święto. Zachęcił ich do dalszych wysiłków w dziedzinie integralnego wychowania łączącego przekaz wiedzy z chrześcijańską koncepcją człowieka i społeczeństwa. Papież nie zapomniał też pozdrowić wiernych po polsku.
Serdecznie pozdrawiam Polaków tu obecnych i tych, którzy jednoczą się z nami przez radio i telewizję. Chrystus wzywa, byśmy szli za Nim i głosili światu dobrą nowinę. Prośmy Marię, aby na co dzień przewodziła nam w tej drodze. Niech Bóg wam błogosławi.
Szczególnym akcentem w papieskim przemówieniu było przypomnienie o przypadającym dziś Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem Migracje znakiem czasu. Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał słowa swego orędzia z tej okazji, w którym zauważył, że zjawisko to łączy ze sobą rozmaite elementy. Obejmuje migracje przymusowe i dobrowolne, legalne i nielegalne, w poszukiwaniu pracy i z powodu studiów.
O ile z jednej strony potwierdza się szacunek dla różnorodności etnicznych i kulturowych, o tyle z drugiej wciąż mamy do czynienia z trudnościami, gdy chodzi o przyjmowanie i integrację migrantów. Kościół zaprasza do pozytywnego podchodzenia do tego znaku czasu, przezwyciężając wszelkie formy dyskryminacji, niesprawiedliwości i pogardy dla osoby ludzkiej, gdyż każdy człowiek jest obrazem Boga.
W orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Benedykt XVI zwrócił również uwagę na rosnącą feminizację tego zjawiska. Z pobudek ekonomicznych emigruje coraz więcej kobiet. Jak patrzy na to Kościół? Mówi sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Migrantów i Podróżujących arcybiskup Agostino Marchetto.
Trzeba tu zauważyć dwie strony medalu. Po pierwsze, jest to hojne poświęcenie ze strony matek, które zmuszone są zostawić rodzinę, aby gdzie indziej zarabiać dla niej na chleb. tam, gdzie być może oferta pracy bardziej skierowana jest do kobiet niż do mężczyzn. Wielkim problemem jest jednak rozłąka rodziny. Niesie ona poważne konsekwencje, które zasługują na uważne rozpatrzenie przez wszystkich. W tym kontekście powiem tylko, że Kościół nawołuje do łączenia rodzin. Dalej, w świecie pracy kobieta, zamężna czy nie, często doświadcza podwójnej dyskryminacji, jako imigrantka i jako kobieta. Już w 1995 roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała 4. Światową Konferencję na temat kobiet, Jan Paweł II wskazywał na niebezpieczeństwo związane z ogólną tendencją, mianowicie, że dyskryminacja migrantów skupia się głównie na kobietach. Dlatego prosił rządy o zmianę założeń polityki w tej dziedzinie, aby zapewnić także kobietom równouprawnienie zarówno w sferze wynagrodzenia, jak i warunków pracy oraz bezpieczeństwa. Obecnie w swoim orędziu na tegoroczne obchody Benedykt XVI wskazuje chrześcijanom, że mają obowiązek angażować się na rzecz należytego traktowania kobiety migrantki przez szacunek dla jej kobiecości ze względu na uznanie jej równych praw. Następnie mamy do czynienia z poważnym problemem nielegalnej imigracji kobiet padających ofiarą handlu żywym towarem. Kościół apeluje tu, by odróżniać przestępców od ich ofiar. Podczas gdy pierwszymi winien zająć się wymiar sprawiedliwości, ofiarom należy się również solidarność. Z drugiej jednak strony, emigracja kobieca ze względu na pracę podkreśla autonomię kobiety i jej umiejętności, także zawodowe. Trzeba więc tworzyć struktury ułatwiające kobiecie włączenie się w życie społeczne, formację kulturową i zawodową. Przede wszystkim zaś dla kobiet, którym często powierzony jest obowiązek wychowawczy, migracja stanowi ważne pole weryfikacji poszanowania ich przekonań religijnych.
Innym z poruszonych w tegorocznym orędziu tematów jest kwestia uchodźców. To sprawa obecna w mediach, często bardzo smutna. Jakie jest zadanie Kościoła w tym względzie?
Papież Benedykt XVI zapewnia w swym orędziu, że Kościół patrzy na cały ten świat cierpienia i przemocy oczami Jezusa, który litował się na widok błąkających się tłumów. W jasny sposób ukazuje więc potrzebę niesienia pomocy tym braciom i siostrom w duchu nadziei, odwagi, miłości i wyobraźni miłosierdzia. Ojciec Święty wzywa także ich rodzime kościoły do wysyłania pomocników władających danym językiem, oczywiście w porozumieniu z kościołami partykularnymi, które ich przyjmują. Z uwagi na znaczenie dla całego Kościoła, warto też przypomnieć słowa ojca Pedro Arrupe, który jako generał Towarzystwa Jezusowego utworzył jezuicką służbę uchodźcom. W liście fundacyjnym pisał, że nie chodzi tylko o pomoc materialną. Towarzystwo wezwane jest przede wszystkim do niesienia pomocy ludzkiej, wychowawczej i duchowej. A więc chodzi o edukację, formalną czy też nie, kształcenie zawodowe, ale też wychowanie do pojednania i pokoju, jakże ważne dla ludzi siłą zmuszonych do pozostawienia wszystkiego. W tym kontekście towarzyszenie duchowe ma wymiar podstawowy.
Do migrantów zaliczają się również studenci zagraniczni. To grupa, która w porównaniu z innymi wydaje się uprzywilejowana. Dlaczego Kościół zwraca na nich szczególną uwagę?
Perché anzitutto sono migranti.
Ponieważ przede wszystkim są migrantami i jako tacy znajdują się w uciążliwej sytuacji, daleko od domu, ojczyzny, własnej kultury i środowiska. Dlatego nawet jeśli mają stypendia i wydają się przez to być bardziej samowystarczalni, również oni potrzebują pomocy integracyjnej, choćby tylko czasowej, w kraju, który ich przyjmuje. W rzeczywistości w wielu przypadkach stypendium nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków zagranicznego studenta. Potrzebują oni punktu odniesienia, pomocy w pokonywaniu chwil kryzysu i to nie tylko materialnej. Dalej, wiarę wyraża się w różnych krajach na wiele sposobów, nawet w życiu codziennym. Dlatego zagraniczny student potrzebuje kogoś, kto go wysłucha i zrozumie. Jeśli jednak braknie takiego wsparcia, to pojawiają się negatywne skutki dla samego studiowania. Natomiast gdy student doświadczy odpowiedniego towarzyszenia, także duchowego, kościelnego, z konkretnym zaangażowaniem duszpasterskim, to jego doświadczenie akademickie może stać się niezwykłą okazją do ubogacenia duchowego, jak napisał Benedykt XVI w swym orędziu. Nasz niedawny drugi Światowy Kongres Duszpasterstwa wśród zagranicznych studentów to właśnie potwierdził.
lo ha confermato.
Mówił sekretarz papieskiej Rady do spraw migrantów i podróżujących arcybiskup Agostino Marchetto.
Przedstawiciele kościołów Holandii protestują przeciwko przetrzymywaniu w tamtejszych więzieniach dzieci nielegalnych migrantów. Opublikowali oni apel do ministra sprawiedliwości Pita Heina Donnera oraz minister spraw zagranicznych Rity Verdonk. Zwrócono w nim uwagę na poważne szkody psychiczne, jakie doznaje w tych warunkach młodzież oraz na to, że odbiera się jej w ten sposób prawo do nauki. Akcje holenderskich kościołów poparły Amnesty International oraz UNICEF. Pod apelem podpisali się czołowi przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz wspólnot protestanckich. Za dzieci nielegalnych migrantów modlono się podczas dzisiejszego nabożeństwa ekumenicznego w Utrechcie.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1960 roku, podczas festiwalu w Cannes, uznany już wówczas twórca Michelangelo Antonioni zaprezentował swój najnowszy film. Jego projekcja zakończyła się głosami oburzenia i gwizdami. Publiczność czuła się zawiedziona, a nawet oszukana. Antonioni zdawał się drwić zarówno z widzów, jak i z reguł kina, które ostentacyjnie pogwałcił. Film, zatytułowany Przygoda, zwiastował intrygę oraz żywą akcję i z początku zapowiadał się całkiem obiecująco. Bogaci pasażerowie na pokładzie prywatnego jachtu, rejs pośród opustoszałych wysepek Morza Śródziemnego, a wreszcie tajemnicze zniknięcie młodej dziewczyny. Widz, przywykły do tego rodzaju opowieści, zaczyna oddawać się niekończącym się domysłom. Może Anna zsunęła się w jedną ze skalistych rozpadlin, może została zabita przez kochanka, którego chciała porzucić, a może po prostu od niego uciekła, chcąc ostatecznie zerwać przebrzmiały już związek. Przypuszczeniom nie ma końca. I w tym momencie cała opowieść jakby się załamuje. Poszukiwania są opieszałe, monotonne i po 2 godzinach filmu nie przynoszą żadnego rezultatu. Co więcej, z każdą chwilą zniknięcie dziewczyny wydaje się coraz bardziej nierealne i zaczyna trącić absurdem.
Tym razem jednak to nie reżyser popełnił błąd i źle zrealizował film, lecz pomyliła się festiwalowa publiczność. Już kilka miesięcy później Przygoda wysunęła się we Francji na czoło box-office'u, dystansując zdecydowanie kasowe filmy i przyniosła Antonioniemu zasłużone uznanie.
Ale co się stało? Zginęła nasza znajoma. Utopiła się? Nie. Zniknęła. To moja wina, przecież tak pani myśli. Niech pan się nie zajmuje moimi myślami, tylko zastanowi się, co myślała Anna. Sprawdzaliście za domem, czy nie spadła ze skały? Miesiąc temu miałem tak z jagnięciem. Cały dzień szukałem i dopiero w nocy zabeczało.
Zniknięcie głównej bohaterki to dla reżysera jedynie pretekst, by pokazać, że we współczesnym społeczeństwie nie ma już miejsca na prawdziwe i głębokie uczucia, a wszystkie kontakty międzyludzkie, a także ludzkie zaangażowania, mają jedynie powierzchowny charakter.
Pasażerowie jachtu ze spokojem przyjmują zniknięcie dziewczyny, a poszukiwania prowadzą jakby tylko z obowiązku. Nawet jej narzeczony Sandro nie wydaje się zrozpaczony. Wezwany zaś na wyspę ojciec Anny do tego stopnia nie zna swojej córki, że dopiero na podstawie znalezionej w jej rzeczach Biblii wnioskuje, że być może nie miała zamiarów samobójczych. Jedyną dogłębnie przejętą osobą jest jej przyjaciółka Klaudia. Ale też niezbyt długo, gdyż przeciągające się poszukiwania zbliżają do niej Sandra, który już po 10 godzinach zaczyna okazywać jej szczególne zainteresowanie. Klaudia zrazu się broni przed zacieśnianiem znajomości o coraz bardziej erotycznym zabarwieniu, lecz w końcu powoli zaczyna ulegać. W miarę jak wzrasta jej przywiązanie do Sandra, z przerażeniem odkrywa w sobie głęboki lęk, że Anna może się odnaleźć. Myliłby się jednak ten, kto by przypuszczał, że obserwujemy narodziny wielkiego uczucia. Wkrótce, po wzajemnych wyznaniach miłości, Klaudia znajduje Sandra w objęciach innej kobiety, którą poznał kilka godzin wcześniej w hotelowym barze.
Nie chcę, żebyś ze mną jechał, nie chcę cię oglądać. Dlaczego przyszedłeś? Musiałem. Tak nie można, trzeba się poświęcić. Nie zamierzam się poświęcać. Dlaczego? Dla kogo? Gdyby była tu Anna, miałbym skrupuły, ale jej nie ma. Wybacz. Nie chciałem być cyniczny, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wygląda tak jak 3 dni temu. 3 dni. Ty i Anna. To niemożliwe. Więc tak niewiele trzeba, żeby się zmienić? Żeby zapomnieć? Trzeba o wiele mniej. To smutne. Śmiertelnie smutne. Nie jestem przyzwyczajona, przygotowana. Nigdy w życiu nie byłam tak wzburzona.
Antonioni opatrzył swoją historię tytułem Przygoda, w czym można dostrzec pewną dozę ironii. Jego bohaterowie, owszem, mogą mieć rozmaite problemy i mogą przytrafić się im najdziwniejsze sytuacje, lecz nigdy nie staną się one dla nich przygodą. Ta bowiem wymaga zaangażowania, życia pełną piersią, a nie ślizgania się jedynie po powierzchni. Oni zaś zrezygnowali ze swoich pasji, by oddać się zarabianiu pieniędzy. Odpoczywają tak, jak w ich sferach wypada odpoczywać, choć wcale ich to nie bawi. Z innymi ludźmi wiąże ich mniej lub bardziej skrywana obojętność. W sumie to wszystko wcześniej czy później przeradza się w cierpienie.
Jak możecie rozmawiać w tym upale? Zbliżając się do 50, człowiek czuje już tylko chłód. Kto to? Klaudia, przyjaciółka Anny. Nie znasz mojego męża? Dopiero wróciła. Dzwoniliście do niego? Do Sandra? Miał przyjechać. Niech przyjeżdża, jest mi potrzebny. Muszę mieć dane, liczby. To dobry znak, że go nie widać. Może odnalazł Annę. We Włoszech znika 40 tysięcy osób rocznie. Tyle samo mieści stadion San Siro. Nie znam tego Sandra. Może to on ją załatwił. To nie temat do żartów. Powinniśmy się wstydzić. Chodźcie. Księżno, proszę sprzedać tę willę. Urządziłbym tu szpital psychiatryczny. A jeszcze go tu nie ma?
W jednym ze swoich artykułów z tamtych lat Antonioni z uznaniem przywołuje czasy odrodzenia, gdy ludzie potrafili być wielkimi twórcami, geniuszami techniki, uczonymi, ale zarazem mieli poczucie dostojeństwa, które nakazywało im, by byli pełnowymiarowymi ludźmi. A współczesny człowiek może być dobrym biznesmenem, inżynierem, technokratą, lecz jednocześnie w swoim człowieczeństwie pozostaje karłem.
Czemu tak patrzysz? Jestem przekonana, że mógłbyś budować piękne domy. Nie wiem, a po co komu piękne domy? Ile przetrwają? Kiedyś miały stać całe wieki, a dziś najwyżej 10-20 lat.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.